żadnego z gości nie trzeba tak naprawdę przedstawiać, ale pozwólcie Państwo, że dla porządku to zrobię. Katarzyna Bazarnik jest anglijską literaturoznawczynią, redaktorką, tłumaczką. Zenon Pfeiffer jest redaktorem serii Liberatura, w której zresztą ta książka ich autorstwa się ukazała. Powiedziałem, redaktorka, tłumaczka, wymieniłem wszystkie funkcje. Agnieszka Przybyszewska, literaturoznawczyni z Łodzi, która zajmuje się literaturą, i Jan Gondowicz, maestro, który opowie i o literaturze, i pewnie o kilku innych rzeczach. Zanim, proszę Państwa, zaczniemy dyskusję, chciałem zaprosić na dwa krótkie filmy. Obydwa zostały zrobione przez Bogdana Zalewskiego i Michała Kowalewskiego. Jeden z tych filmów będzie dotyczył literatury en bloc, a drugi będzie dotyczył okaleczenia też en bloc. To jest bardzo istotna kwestia. Są nazwy.
Ktoś pisze książkę, by czytać mógł ktoś. On pisze, a ona to czyta. By inny on mógł czytać tamto, co napisała inna ona, ktoś musi wydać ten jej tom. I tak tom do tomu. Więc wiemy z grubsza, kto pisze i komu, to się potem dobrze czyta albo się czyta źle. Mógłbym tak przeżuwać długo papierową papkę, odmieniać przez przypadki książki, książkę, książką, wytarte frazesy, wytarte teraz gumką, wydarte całe strony z tekstem. Bo pisarz nie pisze całej książki, umieszcza w niej jedynie tekst. Czytelnik też nie czyta całych książek, on czyta tylko druk. Gdyby pisarz pisał książki, dosłownie, prócz słów, musiałby ją napisać od deski do deski, zaczynając od okładki, kończąc na okładce. Chyba że chciałby skończyć z okładaniem książki. Zobacz, że to możliwe. Wstąp do literatury. Odwiedź jedyną czytelnię takich książek w kraju. Jedyną w swoim rodzaju. W Krakowie, przy Karmelickiej, numer 27. Tutaj zebrano wyjątkowe tomy. Bo kto powiedział, że autor nie może umieścić powieści na kartkach w pudełku? Albo schować poemat jak gina w butelce? A gdyby tak trzy tomy w jedno połączyć niepodzielne dzieło? Pytają twórcy literatury. Kto nam zabroni zwijać lub rozwijać książki w aleje, ulice wyrazów i obrazów, domów? Dopowiedz sobie, czytelniku, dzieł literatury, czyli literatury wyzwolonej z wszelkich konwencji wydawniczych, takich książkowych odtąd dotąd. Liberat pisze także światłem. Światło oznacza białe plamy w terminologii edytorskiej. To przerwy między literami, wersami albo rozdziałami. Liberat nie zna, co to przerwa. Ta pusta przestrzeń też coś znaczy. Słowo widzialne, niewidzialne, słowo ruchome, nieruchome w literaturze totalnej, w książkach na wolności. Tak o literaturze napisał Zenon Pfeiffer, twórca pojęcia i ksiąg liberackich. Pustka i cisza też jest do czytania. To liberacki elementarz. To kartka gładka, a to szorstka. To biała, a to barwna strona. Tę znów pocięto na wąskie paski. Ta, popatrz, ma urwany róg. Popatrz i opatrz ranną stronę. To przezroczysty zwój, a tamto kartka z otworem i kamieniem. Nie da się tego zapisać inaczej, bo zmiana formy to zmiana znaczeń. Rzuć jednym uchem na okaleczenie, a drugim uchem na okaleczenie. Lecz by odczytać sens tytułu księgi, musisz popatrzeć na nią, jakbyś miał dodatkowe, środkowe, trzecie oko. Dar Ra. Ra, dar. Radar. Ra był egipskim bogiem z okiem wszechwidzącym. Ty popatrz, czytelniku, wyostrzonym wzrokiem, spojrzeniem zestrzelonym w trzeciej ogniskowej. Na troistą księgę małżeństwa Zenkasi. Kasi, czyli Katarzyny Bazarnik oraz jej męża Zenona Pfeiffera. Jak ona, on i ono, trzy postacie książki, złączone ze sobą ściśle okładkami, tworzą tu harmonię. Nowy kształt lektury. Bo zwróć uwagę na białą elipsę na okładce trójksięgu. W tę elipsę wpisano prostokąt, jak czarną źrenicę. Prostokąt po przekątnej został przetargany. Na jednym rożku masz obrazek z liter i na drugim rożku masz z liter obrazek. Słowo po lewej to denat, Słowo po prawej to Dante. To anagramy, czyli mówiąc prościej, odmienne słowa, chociaż ułożone dokładnie z tylu samych, takich samych liter. Denat i Dante w jednym stali tomie. Nie dość, że to anagramy, to w okaleczeniu jeszcze kaligramy, czyli obrazy napisane, nie namalowane, złożone ze znaków pisma. Spójrz trzecim okiem na słowo denat. Tu litery same układają się w temat śmierci i pokładają się jak martwe. Z litery jest tu poduszka, z liter nogi i oparcie śmiertelnego łóżka. Ty położyło się daszkiem na boku i udaje wieczny spokój. Ale to nie tu wima abecadło z pieca tu znowu spadło. To na czytelnika spada, większa niż w przypadku innych książek, odpowiedzialność za całość Trójstej Księgi. To czytelnik winien połączyć ze sobą temat denat z tematem Dante, kaligram śmierci z anagramem życia. Zobacz, jak dy wypina brzuch za dwóch, a właściwie za dwoje, litera matka z embrionem z liter. Już okładka to rebus, a przecież to dopiero początek lektury troistej, nieprostej i nieoczywistej historii okaleczenia. Tu nie wystarczy składać wyraz do wyrazu, by jak zwykle łączyć je w zdania. Od razu trzeba składać pierwsze litery tych słów, bo te litery tworzą kolejne wyrazy i znów ich początki to zawiązki nowych, znaczeniowych związków. Aż odczytasz to jedno promieniujące słowo. 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 Na początku słowo. Było słowo, będące słowo. Na końcu. Słowo. 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 A w środku księgi, w ciemni śmierci, średnik. Znak poczęcia, rozpoczęcia, na nowo. Owo. Owo. Ab owo. Czyli od jaja. Gdy żeńskie jajeczko to kropka średnika, to przecinek na dole jak plemnik w nią wnika.
Niestety Bogdan Zalewski nie mógł dzisiaj wpaść na tę dyskusję, ale to jemu się należą oklaski za te dwa poglądowo-słuchowe filmy. Proszę Państwa, książka, w tych filmach wystąpiły ręce Zenona Pfeiffera i Katarzyny Bazarnik. Przez chwilę pojawiały się ręce Kasi, znacznie częściej, co być może znaczące, pojawiały się ręce Zenona. Książka, która była prezentowana na tym drugim filmie, to książka Okaleczenie, którą wydawnictwo Hart właśnie opublikowało z cieńszym tomikiem, książką, która nosi tytuł Opatrzenie, która już wcześniej w naszym wydawnictwie się ukazała, ale to jest wznowienie w innym formacie, wydanie drugie w innym formacie. Ta książka jest była w zasadzie w miarę prosta do wydania. Edycja jej nie sprawiła aż tylu kłopotów, oprócz tego, że autorzy musieli oberwać róg pierwszej strony okładki w całym nakładzie. Natomiast druga, czy raczej pierwsza książka, Okaleczenie, ukazała się, proszę Państwa, w 10 lat, w dekadę od momentu, kiedy powstał prototyp. Na tych filmach widzieli Państwo egzemplarz prototypowy tej książki. Nikt przez ten czas, nie wiem jak bardzo Zenon, Kasia i Zenon zabiegali o jej wydanie, ale nikt przez tę dekadę nie zdecydował się na opublikowanie książki ze względu, jak się Państwo domyślają po tym, co Państwo zobaczyli, na spore kłopoty edytorskie. Chciałem Was na początek, Katarzyno i Zenonie, zapytać, jakie były początki, skoro w tym filmie, z tego filmu jasno wynika, że owo, początek, jajeczka i tak dalej, słowa są istotne, to jak się zawiązywała praca nad okaleczeniem?
Myśmy dzisiaj rano właśnie, jak zastanawialiśmy się nad tym, jak będzie przebiegać to spotkanie, usiłowaliśmy sobie przypomnieć, jak wyglądał początek. I początek był strasznie dawno. Bo właściwie w 1989 roku, nie? Właściwie 20 lat temu, kiedy, jak to większość młodych ludzi, których interesuje literatura, coś tam sobie pisywaliśmy do szuflady, ale od początku mieliśmy taki pomysł, żeby pisać razem i żeby łączyć nasze teksty. Znaczy, to wspólne pisanie właściwie nie było takie wspólne pisanie, jak nie wiem, Centkiewiczowie uprawiali, prawda? Podpisują książkę razem, ale książka jest, właściwie wygląda tradycyjnie, prawda? To od razu było wiadomo, że są dwa autonomiczne teksty, które chcieliśmy jakoś połączyć i właściwie od początku wymyślaliśmy jakieś fizyczne połączenie tych tekstów, takie, żeby coś się z nimi działo. I przypomnieliśmy sobie, że to pierwsze połączenie też miało taką formę trochę zakrytego tekstu. Dochodziło się do środka zeszytu, bo myśmy to w zeszycie pisali takim. I były kartki, które się otwierały, rozkładały tak jakby na cztery. I tam w środku był schowany tekst, taka kompozycja, gdzie te teksty się zaczynały przenikać. Więc ten pomysł był takiego, wiesz, fizycznego, zrobienia czegoś fizycznego z książką był bardzo wcześnie. Ale tak jak tu na tym filmie było powiedziane, też wszystko właściwie wyszło od słowa również, czyli od pisania. To takie są moje wspomnienia, a teraz może oddam Zenkowi głos.
No, zapraszając tutaj Jana Gondowicza, Agnieszkę Przybyszewską, miałem nadzieję, że cały ciężar mówienia o tej książce spadnie na nich. Więc przez te 10 lat, zanim książka się ukazała, no, przeżywaliśmy dość upokarzające sytuacje, bo chcieliśmy bardzo o tym opowiedzieć, ale książki nie było. 9 egzemplarzy to jest nic. A jednak się okazało, że to nic, co do poniektórych dotarło i nawet zainteresowało. Większość rzeczywiście wzruszyła ramionami, no, dziwactwo. Ale ponieważ książka już jest, to już nie musimy o tej książce opowiadać. Już nie musimy mówić, jakie tam są czary mary. Każdy może to zweryfikować i powiedzieć, sprawdzam, czy to rzeczywiście jest ciekawe, czy nie. Ja tylko może powiem tyle, że tak naprawdę są dwie dekady. No bo to były lata 90., to było pisanie i szukanie odważnego drukarza, nie wydawcy, drukarza i introligatora, który by przygotował prototyp. Ponieważ wiedzieliśmy, że bez tego żaden wydawca się tym nie zainteresuje. I to wcale nie było takie proste. Ta książka też nie została wydana, znaczy wydrukowana w Krakowie. Pod Olsztynem znalazł się odważny drukarz, który powiedział, że spróbuje i spróbuje w takim nakładzie właśnie. No każdy ten z tych egzemplarzy jest oprawiany ręcznie. Druk trwa od października i oprawianie i jeszcze pewnie do końca stycznia potrwa, więc to też nie są typowe procedury w dzisiejszych czasach. Więc to już sobie jest. Znaleźliśmy odważnego introligatora, pan Marek Kruszyna. Niestety nie udało mi się po tych latach dotrzeć do niego, żeby zaprosić go na dzisiejsze spotkanie, ale są podziękowania w książce. Pomyślał i powiedział, spróbuję. No i wykonał ten prototyp, który właściwie nie różni się od strony tej formalnej, fizycznej, to jest to sama książka, który mógł już ewentualnie zainteresować wydawcę. Ale też powiem szczerze, że nie bardzo chodziliśmy za tym wydawcą, ponieważ jakoś tak uwierzyliśmy świętej pamięci Tomkowi Mirkowiczowi, że ciężko będzie znaleźć. A po co sobie jeszcze, chcieliśmy sobie oszczędzić trochę przykrości, bo to nigdy nie jest zbyt przyjemne, żeby uzyskać odpowiedź, jakiej się nie oczekuje. Więc czekaliśmy, ale... Już. Ale może powiem tylko tak, że z faktu, że nie zostało to wydane, wtedy cieszymy się, bo przynajmniej ja się cieszę, bo dużo energii zostało włożone w propagowanie idei, zjawiska, nurtu, który bez Może gdyby ta książka od razu się ukazała, to może by tego nie było. Byłaby jedną z wielu książek. Natomiast w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, coś wokół tego się zdarzyło.
Tak, ja się chciałam tylko wtrącić, wiesz, z tym poszukiwaniem wydawcy, bo trudno było właśnie opowiadać, nie pokazując, jak książka wygląda, więc dlatego powstało te 9 prototypowych egzemplarzy, ale to okazało się po prostu za mało. A poza tym każdy z nich był tak potwornie drogi, że myśmy po prostu bali się wysyłać tego gdzieś do wydawnictw, wiedząc, że to może zaginąć i że będzie ten jeden mniej, prawda? Więc to też była przyczyna, że mieliśmy ograniczone pole manewru. No a poza tym, co tu dużo mówić, ty się wykazałeś niesamowitym optymizmem. I to jest też anegdota, którą myślę tu należy przywołać właśnie z powodu tego, że Janek siedzi między nami. Mianowicie jak w 2001 roku byliśmy w Warszawie u was i tam właśnie poznaliśmy Tomka Mirkowicza, rozmowa była o tej książce i padło pytanie, no ale słuchajcie, no jak tam wasza książka, to czy macie jakieś widoki na wydanie? I Zanon wtedy, nie znając zupełnie Piotra Mareckiego, powiedział, tak, jest taki Piotr Marecki i ja myślę, że on to wyda.
Nie pomylił się. Chciałem was zapytać, bo powiedziałeś Zenonie, że dzięki temu, że książka nie ukazała się u zarania, rozumiem, że chodzi o rok 2000, dlatego że wtedy już były gotowe egzemplarze prototypowe, bardzo dużo energii mogliście sublimacyjnie poświęcić na rozwinięcie tego, co nazywacie idei liberatury. Chciałem zapytać was o to, w którym momencie narodził się pomysł, żeby o literaturze mówić za pomocą pojęcia liberatury. Czy to było mniej więcej, to był ten sam moment, kiedy pracowaliście nad Okaleczeniem? Czy najpierw powstała książka, a dopiero potem w sytuacji, w której po prostu ta książka w 9 egzemplarzach strzeżona przez was pilnie, nie rozsyłana nikomu, już powstała w prototypach, zaczęliście obmyślać strategię innego podboju rynku wydawniczego w Polsce? Przez ideę, a nie przez materialne jej manifestacje.
No więc koncept liberatury, termin liberatura zrodził się właściwie w momencie, kiedy Okaleczenie było skończone, tylko czekało na tego introligatora. Termin pojawił się przy okazji wystawy książki niekonwencjonalnej w Bibliotece Jagiellońskiej w 1999 roku i wtedy też ukazał się tekst w Dekadzie Literackiej właśnie o liberaturze. Tam były motywy w tym tekście z Okaleczenia, jak ktoś ma ten tekst w swoim archiwum, no to bez trudu rozpozna to. Natomiast te lata 90. to była próba zrozumienia tego, co się robi. A robiło się literaturę, tyle że pomyślano bardziej holistycznie, totalnie, literaturę w formie książki. Wiedzieliśmy na pewno, że to nie jest książka artystyczna, ponieważ tutaj mamy do czynienia z utworem literackim. I słowo jest prymarne. I to słowo wymaga takiej, a nie innej przestrzeni. Więc termin liberatura wydawał się dość poręczny, bo ta literatura tam cały czas pobrzmiewa. A ta cząstka liber oznacza właśnie księgę, oznacza też wolność, więc mamy tutaj taką książkę wyzwoloną z wszelkich konwencji wydawniczych. To chyba nawet tutaj padło na tym filmie. Tylko książkę na wolności. Więc to się wszystko splotło, ale to nie było tak, że najpierw była idea i potem się próbowało według tego wzorca coś robić, tylko idea przyszła w momencie, kiedy rzecz już była zrobiona i nastąpiła próba zrozumienia tego, co się właściwie zrobiło. A zrobiła się rzecz, utwór, który wykraczał poza takie konwencjonalne rozumienie literatury, ale przecież to była literatura, więc mocno się staraliśmy, żeby nie pomylić tych dwóch rzeczy, literatury i książki artystycznej.
Interesuje mnie sposób, bo powiedziałeś kilka słów na temat tego, jak drukarze i wydawcy reagowali na wasze pomysły. Ja ich trochę rozumiem, dlatego że wolność tej książki bez wątpienia oznacza także niewolę drukarza. I być może niektórych wydawców także może to właśnie z tego powodu przerażać. Nakład pracy, jaki jest potrzebny, wspomniałeś o tym, że druk tej książki trwał kilka miesięcy i jeszcze się nie skończył, ze względu na to, że trzeba było wykorzystać bardzo nietypowe procedury introligatorskie, żeby ją stworzyć. Ale jak reagowali wtedy, w latach 90. ludzie, którzy literaturą się zajmowali? Wspomnieliście Tomasza Mirkowicza. Jan był na pewno też obecny przy tej rozmowie. Ciekaw jestem, czy wtedy te pomysły, które przedstawialiście ludziom, tłumaczom i pisarzom, którzy zajmowali się jakby nie było literaturą eksperymentalną. W jaki sposób oni reagowali na to?
Oni już dostali prototyp.
No więc dobra, to ja też powiem, że mnie jedna para małżeńska, to był ten tekst jawny, Kasia i Zenon, a myśmy próbowali robić tekst niejawny z moją żoną, która jest grafikiem książkowym i strasznie była zainteresowana czymś takim. Rzeczywiście jest grafikiem książkowym, skończyła takie studia, które pozwalają znać się na tym i jest uczennicą Leona Urbańskiego, wielkiego polskiego typografa, ojca tego Urbańskiego z telewizji, co to wiecie. I dla mnie, jako dla polonisty, związanie się z taką kobietą to było coś niesłychanie dramatycznego. Ileż ja książek przeczytałem, zanim ją poznałem? Tysiące, dziesiątki tysięcy, ale nigdy nie zwróciłem uwagi. Na przykład, że w dobrze wydanej książce wiersz nie może się kończyć swobodnie wiszącą literą i, w, a i tak dalej. W tej chwili już wydawcy, oczywiście nie ci, którzy tu siedzą, zapominają o tej zasadzie. Nie wolno w druku tak zwanym dziełowym dać pod sobą bezpośrednio więcej niż trzy przeniesienia wyrazów. Jest to błąd w sztuce książki. Nawet do mnie nie dotarło, że książki się układa, jeżeli są z całego arkusza, to 32, albo pół arkusza, z całego arkusza 16, z pół arkusza 32. Po prostu to mi przy lekturach było niepotrzebne. Oczywiście coś wiedziałem, że jest jakiś margines, który powinien mieć jakąś proporcję do całej kartki po przycięciu, że istnieje pewna gra pomiędzy zadrukowanym blokiem tekstu, a bielą, prawda, prostokąta, że zwłaszcza wewnętrzny margines jest ważny, bo kiedy się książka otwiera, to prawda, to powinno być tak, że on jest czytelny, czytelny jest lewy i prawy brzeg tekstu, ten przy szyciu. I takich różnych rzeczy dopiero się dowiedziałem, kiedy zobaczyłem moją żonę przy pracy. I nauczyłem się tego wszystkiego, podziwiając ją, podziwiając całą tą taką sztukę książki klasycznej.
Mam pytanie, w jaki sposób zatem kontakt z książką Zenona, no więc właśnie, Katarzyna,
wszystko to
nagle
diabli wzięli. Na tym rzecz polega. Okazało się, że można grać w druk zupełnie inaczej, według innych zasad. No i to było coś takiego, co mojej żonie zawróciło w głowie. Pogrążyliśmy się, kiedy dostaliśmy wreszcie ów prototyp z misją puszczania go dalej. Pogrążyliśmy się w egzegezy. Oczy nam stawały w słup, robiło nam się coraz dziwniej. I co tu dużo gadać? Dla nas obojga ta książka, która nie była jeszcze książką, tylko była właśnie prototypem, była pomysłem na książkę, stała się jakimś wyzwoleniem. Zostaliśmy raz na zawsze zdemoralizowani.
Jak Państwo widzą, kontakt z okaleczeniem może mieć dojmujący wpływ na relacje pomiędzy kobietą i mężczyzną. Niech Państwo o tym pamiętają, kiedy podejmiecie po tym spotkaniu decyzję o zakupie kolejnego egzemplarza dla siebie bądź kogoś bliskiego.
To jest w ogóle książka sprośna. Ona ma w sobie masę seksu i już w formie kodeksu można to zauważyć, albowiem no, mowa jest tam o związku dwóch istot, które wydają trzecią. I proszę zobaczyć, z tej strony jak się patrzy, jest to książka, która ma dwa grzbiety. A już starożytni nazywali parem w miłosnym złączeniu zwierzęciem o dwóch grzbietach. To przecież nie przypadek, bo w tej książce nie ma przypadków.
Skomentujcie najpierw przypadki tylko. Są przypadki?
Są, ale...
Ale nie chcecie... Znacie
nie,
wszystkie...
niech sobie czytelnicy szukają. Natomiast to jest jak najbardziej zgodne z moim światopoglądem, mianowicie, żeby był system pełny, musi być dziurawy, musi być brak.
To jest bardzo znana konwencja. Słyszałem kiedyś wywiad z pewnym filozofem, który na pytanie o wady swojej żony powiedział, że ma, wszystkie zna i bardzo kocha. Chciałem was jeszcze zapytać o to, czy jakieś inne osoby komentowały wtedy w 2000 roku ten tekst, oprócz Tomasza Milkowicza i Jana Gonowicza. Komu go prezentowałeś pierwszy?
Andrzej Sosnowski. I on tam najryzykowniej, tak się nazywa ten tomik, tam wspomina o kaleczeniu. Okaleczenie był swego czasu takie pismo efemeryda dwukropek i Sosnowski podjął się druku całego opatrzenia właśnie w tym piśmie, natomiast no nie doszło to do skutku, bo pismo chyba nie wiem, 6 numerów się ukazało, tak jakoś.
Ale na rynku brytyjskim czasopismo jest do dziś wspominane z pewnym rozrzewnieniem, dlatego że Rod Menjam w antologii The Altered States o polskiej poezji, prezentującej polską poezję po 1989 roku, uznał, że jest to jedno, wyszły 4 numery, proszę Państwa, jedno z najważniejszych pism literackich, jakie w Polsce zostały wydane. Nie miało to żadnego oczywiście związku z tym, że był przyjacielem Andrzeja Sosnowskiego i Tadeusza Pióra, którzy redagowali te czasopisma. Czyli tylko 3 osoby, tak?
No, profesor Kalaga jest na pewno taką osobą, która wnikliwie przeczytała Okaleczenie i nawet coś niedawno napisał na ten temat do IBL-u, więc profesor Tabakowska, to znaczy profesor Tabakowska zainteresowała się literaturą jako taką, natomiast chyba nie czytała Okaleczenia, bo to jest książka trudno dostępna, no ale przede wszystkim chyba najlepszym znawcą w Polsce tej książki, tak mi się wydaje, jest Agnieszka Przybyszewska, którą tutaj gościmy, która zaczęła od pracy magisterskiej w dużej mierze poświęconej Okaleczeniu. I najchętniej oddałbym jej głos.
Absolutnie. Ja pytam o te nazwiska, dlatego że one tworzą pewną konstelację wokół tej książki. Konstelację dla mnie ciekawą jako wydawcy. Znaczy, kto po prostu wtedy, w 2000 roku, wierzył, że taka literatura w formie liberatury może się udać. Pani Agnieszko. A jeszcze.
No dzień dobry, chciałem mi zabrać mikrofon. Ja muszę zacząć od tego, że wtedy, kiedy ja spotkałam się z Okaleczeniem, spotkałam się z nim jako studentka i oczywiście zawinił to Piotr Marecki, żeby było jasne. Jak wszystko w związku z Okaleczeniem. Był taki pan, który się tak nazywał i to od niego się zaczęło.
On jest.
No ja wiem, tak, nadal jest. Natomiast moja przygoda z Okaleczeniem chyba jest dowodem na to, że poza krytykami, którym trzeba wysłać, są też ludzie, którzy mogą po to sięgnąć sami. I w trakcie filmu Państwo widzieli wydanie prototypowe, które się nieco różni od wydania, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Różni się między innymi przedmową. Przedmową, która jest swoistą instrukcją obsługi do tego, jak czytać Okaleczenie. Mówi o tym, że są warstwy widzialne, niewidzialne. Mówi o tym, żeby je sobie poskładać, poszukać. Daje bardzo wyraźne wskazówki. W egzemplarzach prototypowych były takie, które te wskazówki miały i takie, które tych wskazówek nie miały.
To pani trafił ten bez.
Właśnie ironia losu polega na tym, że zaczęłam od egzemplarza z, ale nie zauważyłam przedmowy. I to wszystko działo się w Krakowie, kiedy zainspirowana przez Piotra przyjechałam tutaj, poszłam do czytelni literatury obejrzeć wszystkie inne książki poza Okaleczeniem, które jak zaczęłam je przyglądać, wydawało mi się beznadziejnym tekstem. Tekstem, w którym nie ma nic uporządkowanego, którego nie da się przeczytać, jest bełkotem o charakterze erotycznym i nie warto mu poświęcać czasu.
Rojenia młodego umysłu.
Tak, na pewno nie myślałam wtedy, że warto mu poświęcić jakiekolwiek szkice, już na pewno nie pracę magisterską czy doktorat. I wtedy pod koniec swojej wizyty spojrzałam na tę książkę inaczej. To znaczy odkryłam to, co wytłumaczone jest w przedmowie. że ten tekst da się przeczytać i on sam na to wskazuje. Da się przeczytać nie tylko od deski do deski, co właściwie trudno byłoby zrobić, ale daje się przeczytać na wielu różnych poziomach. I ja wyszłam z czytelni, rekonstruując pierwszą warstwę tekstów niewidzialnych, bo to już chyba też Państwo wiedzą z filmu, że można po prostu spróbować zapisać pierwsze litery słów z pierwszego i trzeciego kodeksu i w ten sposób otrzymamy tekst kolejny. Natomiast zabawa, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo intelektualna i miła zabawa z tą książką, zaczyna się wtedy, kiedy rekonstruujemy teksty kolejne, ponieważ ten tekst pierwszy zrekonstruowany daje się dalej rozkładać na warstwy. I pamiętam podróż z Krakowa do Łodzi pociągiem i deszcz na dworcu w Krakowie, kiedy ja z zeszytem rekonstruowałam te teksty. I moja przygoda zaczęła się od tego. I wtedy okazało się, że to jest niesamowita książka, która potrafi sama sobą przekonać. Nie potrzebuje właśnie opinii wielu krytyków, nie potrzebuje profesorów, którzy wskażą na to jako tekst z kanonu. Ja uważam, że jeżeli mielibyśmy mówić o kanonie literatury, to zdecydowanie ten tekst należy wpisać do kanonu literatury nie tylko polskiej, ale i światowej. Ale właśnie przez to, że on się broni sam w sobie i kiedy Zenon i Kasia mówili o tym, że potrzebne było te 10 lat na to, żeby ten tekst dopracować, to tak, tak, on oczywiście nadal, przepraszam, nie jest idealny, ale w porównaniu z tym tekstem, na którym ja się opierałam, jest dużo lepszy, jest bardziej spójny i wiele z rzeczy, które początkowo mogłyby się wydawać nadinterpretacją, w przypadku tego tomu już się daje obronić. Tak? I myślę, że nie wiem, czy ci odpowiedziałam do końca na pytanie, ale
ja pytałem o tę konstelację ludzi, którzy wypowiadali się na temat okaleczenia, nie ze względu na to, że szukałem krytyków, czy historyków, czy teoretyków literatury, którzy mogliby umieścić tę książkę w kanonie, tylko raczej po to, żeby przybliżyć, jaka wyobraźnia albo wyobraźnia ukształtowana w jakiej tradycji była potrzebna, żeby książkę takiego rodzaju, książkę eksperyment, przynajmniej w tamtym momencie, ja wiem, że słowo eksperyment to nie jest najszczęśliwsze słowo w obecności Zenona Pfeiffera.
Tak, o ile nie dodasz typograficzne, to myślę, że to przełknie.
Więc kto po prostu, co było potrzebne, jakie narzędzia były potrzebne, jaka wyobraźnia była potrzebna, jaka tradycja literacka była potrzebna do tego, żeby tego rodzaju książkę potraktować poważnie, a nie jako eksperyment, efemerydę, coś, co po prostu jest tylko i wyłącznie zabawą z typografią i introligatorską hucpą.
I odpowiem jednym zdaniem, już oddaję innym mikrofon. Ja kiedyś o tym napisałam tak, że literatura, jak chcą Pfeifferowie, jest literaturą. I co było potrzebne? Potrzebny był warsztat literaturoznawcy i umiejętność przeczytania książki, nic więcej. Trzeba po prostu zajrzeć do tekstu i zinterpretować to, co w nim jest. I już. No ja chciałam dodać jeszcze jedno nazwisko, które powinno paść. Tadeusz Sławek również.
Może jeszcze profesor Markiewicz. O, on też zetknął się z tym i z konceptem literatury, i z książką. I no, przynajmniej jakieś oznaki życzliwości tutaj wykazał. Niedawno dostaliśmy list, w którym... przypomina, że też walczył właśnie o uznanie tej graficznej strony dzieła literackiego, polemizował z Ingardenem. Także napisał, że jemu jako miłośnikowi książek literatura nie może być obojętna. Takie słowa do nas napisał. To było bardzo dla nas ważne, bo to był głos kogoś, kogo bardzo szanujemy i kto wielu ludziom pootwierał drogi, oczy.
No ale ja dodam teraz tę łyżkę dziegciu do beczki miodą, którą żeśmy sobie tu uważyli. Mianowicie, nazwisko pominę, ale był pewien profesor, jak najbardziej, polonista, który zobaczył okaleczenie, obejrzał właśnie, nie przeczytał. Bo jego odstraszyła typografia. I skomentował, że jest to happening typograficzny. No, to książka artystyczna, nie będzie tego czytał.
To nie do końca tak było. On powiedział, że to nie jest literatura. Ale nie miał na podorędziu terminu liberatura, bo sprawa byłaby już wyjaśniona. Użył określenia happening typograficzny. No, gdyby miał literaturę, sprawa byłaby znacznie prostsza, tak myślę.
Duch Ingardena jest na polskich polonistykach coraz słabszy, więc nie musicie się obawiać, że ktoś będzie teraz... Kto tam wie? Chciałem was jeszcze zapytać, bo książka już jest, ale państwo, którzy przyszli na tę dyskusję, oprócz tego, co zobaczyli na filmie i oprócz tego, co powiedzieliście do tej pory, nie mają bladego pojęcia tak naprawdę, na czym polegają te zabawy, śmiertelnie poważne zabawy z tekstami widzialnymi, niewidzialnymi. Czy moglibyście, udając, że jej jeszcze ciągle nie ma, w niewielu słowach moglibyście opowiedzieć o koncepcie, strukturze?
Może zaprezentuję tutaj taką krótką rzecz, która łatwiej to zobaczyć niż o tym mówić. To jest utwór, który...
Tysiąc jeden egzemplarz. Zanim Zenon puści i opowie, jak wygląda struktura tej książki, to ja powiem o tym, co się dzieje na tej powierzchni, która jest taka nieuporządkowana typograficznie. Ona jest nieuporządkowana, bo tam jest po prostu cały tłum ludzi, który kłębi się z jednej strony w jednej sali szpitalnej, z drugiej strony w drugiej sali szpitalnej. I tam się coś dzieje. W jednej sali szpitalnej umiera człowiek, zgromadziła się wokół jego łóżka rodzina. I ci ludzie rozmawiają. I to jest to, co mamy na powierzchni. Z drugiej strony jest bardziej intymnie, bo jest tylko para, jakaś położna, dwie położne, lekarz w którymś momencie przychodzi. I tam się z kolei rodzi dziecko. I to są te dwie historie, które są na pozór i na zewnątrz niepowiązane. Natomiast to, co je łączy, to dopiero właśnie można odkryć, jak się człowiek dokopie w głębsze warstwy tekstu, a to jak to zrobić, to właśnie film pokaże.
Tutaj państwo mają do czynienia z taką wizualizacją tej metody, którą nazwałem wierszem emanacyjnym. Emanacyjnym dlatego, że cały tekst emanuje z jednego słowa i do tego słowa powraca. W okaleczeniu jest to praca dla czytelnika dociekliwego, który nie boi się działań interaktywnych. Natomiast tu jest coś dla może bardziej leniwego, chociaż może to nie jest dobre słowo. Chciałem, żeby można było zobaczyć, no, przeżyć jakąś wizję. To wszystko jest patetyczne i niemodne, ale jak ta forma emanacyjna, ja to zobaczyłem. Któregoś dnia szedłem z dzieckiem na spacerze i w pewnym momencie zobaczyłem teksty, które wyłaniają się z tekstów i kolejne teksty. A po narodzinach dziecka wiedziałem, że to, co istotne w tej książce, nie może być w pełni widzialne, że musi być zakryte przed czytelnikiem. Do odkrycia, ale zakryte, że ten proces odkrywania też może być istotny, może być jakąś czytelniczą przygodą. I to pewnie już jakoś zostało omiecione wzrokiem, więc gdyby pan uruchomił, to państwo zobaczą, jak ten tekst się powoli rozpuszcza. zostają tylko inicjały, czyli wyłoniła się warstwa spod spodu. I procedura się powtarza. A teraz można w drugą stronę. Bardzo proszę. I w okaleczeniu trochę tak jest, że ta wędrówka czytelnika prowadzi do jednego słowa. Cały tekst tak naprawdę znika, okazuje się iluzją. I potem znowu z tego jednego słowa rodzi się nowy tekst. Tytuł tego utworu jest nieprzypadkowy, bo jest to jakaś, powiedzmy, wykładnia. Całkiem sporo takich tekstów napisałem, więc można powiedzieć, że się identyfikuję z taką, z tą formą. Wierzę w to, że to jest forma znacząca. Wiele form, które pisarze, poeci używają, nawet jeśli kiedyś coś znaczyły, to my już o tym nie pamiętamy. I zwykle jest to jakaś ścieżka zdrowia dla poety, sonet napisać czy nie wiem, limeryk. Natomiast ta forma jest znacząca i znacząca na wielu poziomach. Od bardzo fizycznych do, powiedzmy, metafizycznych. To już pewnie zależy od temperamentu czytelnika, jego skojarzeń. Nie chcę tutaj niczego determinować. Natomiast jeśli faktycznie, powiedzmy, jest tu sporo momentów intymnych, to jest też, są też, powiedzmy, takie sfery, które mogą zainteresować czytelników, którzy niekoniecznie są zainteresowani intymną literaturą.
Ale mogę zapytać tylko o tę formę, bo mówisz, że jest to forma znacząca i porównałeś ją do formy sonetu. Czy w takim wypadku to, co widzieliśmy, jest formą gatunkową? Ale to inni nas nie obchodzą. Jak ty do tego podchodzisz?
Natomiast czy to był jakiś inny gatunek wiersza? No to nie już doceniają ci, którzy badają
pewnie. To ja będę ten adwokat diabła. I przypomnę, że w 60. bodajże czwartym roku wyszła Cyberiada Lema, w której jest wyprawa czwarta, opisująca, jak to konstruktor Trull sporządził idealnego doradcę dla pewnego wstrętnego króla Okrucjusza, po czym nie dostał honorarium. Dłuższy czas się zastanawiał, w jaki sposób można by przechytrzyć króla, który ma najlepszego doradcę na świecie, czy raczej w całym kosmosie. W końcu skończyło się to tak, że napisał do niego liścik na różowym papierze z odręcznym rysunkiem przedstawiającym drzewko poziomkowe. A liścik brzmiał tak. Drogi doradco, pamiętaj o niebieskich śrubkach, jakby przyszło co do czego. Twój konstruktor Trull. Oczywiście list został przejęty przez szyfrantów królewskich, którzy przepuszczali go najpierw przez maszyny, potem go poddali procedurom ręcznym, potem go niesłychanie długo jeszcze rozkładali na części zasadnicze i w końcu okazało się, że jeśli policzyć wszystkie litery, gematrycznie nadać im wartość cyfrową, pomnożyć przez paralaksę słońca i odjąć roczną produkcję parasoli, to powstaje z tego tylko jedno słowo – Crucifux. I oczywiście na tej podstawie doradca, który nic nie wiedział o tym, że tak można dotrzeć do jądra tego niewinnego liściku, został rozebrany na części i znaleziono w nim te dwie niebieskie śrubki, o których oczywiście nie mógł wiedzieć. Dlatego król był zadowolony, a ja jako osoba zaniepokojona tą zbieżnością, chcę podjąć wątek przypadku, który tu się już pojawił, ponieważ ta procedura, którą przed chwilą obejrzeliśmy, właściwie przypadku nie dopuszcza. A jest to rzecz pierwszorzędnej zupełnie wagi. Przepraszam, aż się naprostowałem na tym foteliku, który aż zatrzeszczał pod wagą tego pytania, ponieważ jest tak, że od początku istnienia literatury przez te próbowano wymyślić sposoby, jak nadać temu, co napisane, tekstowi, który trafia do obcych ludzi i którzy nic o kontekstach nie wiedzą i są czasem z innej epoki, pisze się dla przyszłości i tak dalej, tłumaczy się na języki czasem zupełnie egzotyczne, jak nadać trzeci wymiar temu, co napisane. I jak dotąd taką metodą uprzestrzenienia tekstu, nadania mu tego, co Zenon nazywa warstwowością, albo wydaje mi się, że nazywa, była procedura symbolologiczna. Nadanie tekstowi wymiaru symbolicznego. On na przykład, weźmy proces Kawki, bohater Józef K. dowiaduje się, że będzie miał proces, usiłuje się czegoś dowiedzieć, dotrzeć do sądu jakoś bocznymi drogami i ląduje u takiego malarza Titorellego, który jest pedofilem i który po prostu całe schody są zajęte przez 12 czy 13-letnie dziewczynki, każde z jakąś skazą. I malarz Titorelli mówi, że owszem, ponieważ maluje członków sądu, no to rzeczywiście przy tym malowaniu niejedno mógłby zrobić dla oskarżonego czy dla podsądnego. I mówi, no tak, ten obraz, który tutaj Państwo widzicie, no też jest właściwie elementem tego procesu. I odsłania obraz, na którym wisi jakaś brudna koszula. Na tym obrazie jest sędzia siedzący na czymś w rodzaju krzesła. Ale to krzesło nie jest krzesłem. Ma na sobie togę, która jakby nie jest togą, tylko właśnie koszulą nocną, szlafrokiem, cholera wie czym. Wokół głowy ma jakąś, ponieważ to pastel, ma jakąś taką dziwną aurę, takie promieniowanie i w ogóle nie przypomina zupełnie sędziego. Niemniej to ma być sędzia. I w końcu Józef K. pyta zirytowany, no jakże to, jakże to? Może i te panienki, te dziewuchy, te nastolatki, to też jest sąd. Wszystko jest sądem. I w tym momencie Józef K. zaczyna rozumieć, że cała rzeczywistość wokół niego składa się wyłącznie ze znaków, a wszystkie te znaki są strzałami wymierzonymi prosto w niego. I tekst dotychczasowy, powiedzmy, dosyć dziwnej powieści realistycznej się przełamuje w coś, w zupełnie inną konwencję. Mówię to, bo to jest taki moment, kiedy symbolizm został osiągnięty w najczystszej postaci. Nie ma nic wspólnego z takim symbolizmem szkolnym, prawda? To jest już ten symbolizm, jaki odczuwa ktoś, kto zapada na paranoję. O. I teraz procedury liberackie proponują alternatywny, zupełnie odmienny rodzaj uprzestrzeniania sensu, odsłaniania warstw, docierania do sedna, do pestki, każą nam wierzyć, że ta pestka istnieje. Symbolizm ma to do siebie, że pestka w nim zasadniczo nie istnieje. Symbol, kiedy za bardzo go dokopujemy się do tych korzeni, to zaczyna się robić mglisty i ginie. Tutaj natomiast zasada jest taka, że zalążek, średnik zawsze jest osiągalny. Ale ta pewność ma swoją drugą stronę, ma swoją cenę, tak bym to powiedział. Procedura symbolistyczna nie tylko to ma za sobą tę tradycję, która pozwala nam bez trudu wkraczać w jej kanony i rozumieć teksty alegorycznie i tak dalej, ale proszę Państwa, ona daje wolność. Nikt nie musi rozumieć tekstu tak samo. Każdy może wziąć go do siebie i przepuścić go przez swój własny filtr mentalny. Natomiast tu jest się prowadzonym za rękę i nie ma swobody. I to mnie niepokoi, bo ja przyznam się, że jestem jako praktyk, powiedzmy, zajmujący się odczytywaniem różnych tekstów pisanych, rysowanych, malowanych i tak dalej, jestem po stronie wyobraźni. Tymczasem tutaj wyobraźnia, moim zdaniem, została postawiona do kąta. I czy przyjemnie być prowadzonym na pasku, na dłuższą metę, czy być tylko przedmiotem? Ja jeszcze raz powiem, inaczej ujmę to, przepraszam za ten długi monolog, ale moim zdaniem, kiedy ta książka zaistniała, to ona prowokuje nie tylko sztukę książki, ale prowokuje też dotychczasowe kanony odbioru. I tak bym powiedział, Zenon pisze o tym, że zdobyta została na nowo przestrzeń, w której bytuje słowo. Bytuje słowo zarówno pojęte jako wydrukowany kawałek składający się z jednego lub więcej znaków, jako coś wypowiedzianego, jako wyraz i jako myśl. Wszystko to zostało ulokowane w nowej przestrzeni. I teraz nagle stajemy wobec słowa w całym jego takim bogactwie znaczeń, jakbyśmy je pierwszy raz zobaczyli na oczy. Coś nowego się dzieje, coś nowego się tworzy i nie jest to już gra pomiędzy przestrzenią a tekstem, pomiędzy kodeksem książki i w ogóle kształtem fizycznym książki, a tekstem, który został w niej zanotowany. To jest już gra, która się toczy pomiędzy implikowanym autorem a implikowanym odbiorcą. To są takie anglosaskie terminy, już chyba niemodne, ale ja się jeszcze uczyłem. Implit autor, implit lektor przed 30 czy 40 laty. I ten drugi w stosunku do tego pierwszego zostaje kompletnie ubezwłasnowolniony.
Pani Agnieszka, komentarzem do wypowiedzi Janka.
Tak, będę się oburzać i tak naprawdę będę odpowiadać na pytanie, które zadałeś. To znaczy, jeżeli...
Nie zadałem żadnego pytania, ale zadałeś, jako implikowany autor...
Dawno temu zadałeś pytanie, właściwie do, jak rozumiem, do nas wszystkich, czy moglibyśmy powiedzieć, jak to okaleczenie wygląda i jak się je czyta i jakie ono jest. Więc tak naprawdę na razie daliśmy bardzo mały zarys tego, co w tym okaleczeniu jest. I myślę, że stąd wynika mówienie o zniewoleniu czytelnika. Więc czytelnik okaleczenia jest zniewolony, bo jest przykuty do tekstu, żeby go interpretować. I będę twierdzić, że interpretować właśnie, a nie tylko odczytywać teksty, tak jak tutaj było to pokazane na ekranie. I zacznę może od tego, że jest inny utwór Zenona, który jest również częścią innego utworu. Mam na myśli Primum Mobile, który jest częścią 21 liter, które też jest w planie wydawniczym. W każdym razie to jest właśnie tekst, który zbudowany jest właśnie w taki sposób, że mamy na ekranie tekst, który nam się emanuje, jakby powiedział Zenon. I tam jesteśmy rzeczywiście moim zdaniem zniewoleni. Tak, nie mamy nic do roboty, po prostu śledzimy to, co się na ekranie dzieje. Natomiast w przypadku okaleczenia, po pierwsze te teksty sami dekonstruujemy, sami tworzymy warstwy, ale nie możemy tej książki sprowadzić li wyłącznie do tych tekstów, bo to nawet tak materialnie i naocznie i namacalnie jest, czy ja wiem, może z jedną piątą, jedną szóstą tego tomu. Trzeba pamiętać o tym, że to są trzy kodeksy, a z takimi tekstami mamy do czynienia tylko w dwóch z nich. I co więcej, zaledwie mniej więcej w jednej trzeciej czy w połowie, nie, przesadzam, w trochę większej części, każdego z tych kodeksów. I bardzo ważne jest to, żeby poza tym happeningiem typograficznym czcionek i tych tekstów, które możemy w miarę jeszcze klasycznie przeczytać, dostrzec to wszystko, co w tej książce jest poza tym i dzięki temu właśnie zbudować logiczne połączenia między poszczególnymi jej częściami. I jeśli czytelnicy, bo ja Państwu bardzo zazdroszczę tego wrażenia pierwszego czytania, tak? Tego, że jak rozumiem, to jeszcze przed większością z Państwa.
Państwo jeszcze nic nie wiedzą o pierwszym razie.
O pierwszym czytaniu.
Tak.
Tak, w każdym razie myślę, że trzeba też powiedzieć o tym, że ta książka składa się również z czegoś, co Zenon nazwał poematami, znakami, czy wierszami, znakami. Są to teksty takie, jak widzieli Państwo na filmie, zbudowane z liter w postaci, powiedzmy, kaligramów, jak to zostało tutaj ujęte, które tak naprawdę dopowiadają nam fabuły, zapisane normalnym, klasycznym pismem, zapisane jako dialogi. I dopiero one pozwalają nam połączyć historię śmiertelną, historię Denata, z historią Dantego, czyli tego dziecka. To one dopowiadają, kim są tak naprawdę bohaterowie tych części i nie możemy zapominać też o kodeksie, który jest pomiędzy. Tak, o kodeksie, który jest już zapisany na czarnych kartach, który jest, jak powiedział Zenon, rządzi się prawami zupełnie innej fizyki, ale rządzi się też... Tak, przypomina i z niego się również rodzą słowa. To nie jest tylko książka o narodzinach i o śmierci człowieka, to jest też książka o narodzinach i śmierci tekstu. I tutaj zmiana w stosunku do tego prototypu w postaci dołączenia opatrzenia też jest istotna. To opatrzenie tutaj jest tekstem, który się rodzi. Ja tutaj nie interpretuję Państwu niczego, tylko mówię coś, co jest ewidentnie w książce pokazane, to znaczy fragment opatrzenia wyłania się ze szczeliny. W prototypie tam był zupełnie inny tekst. I tak naprawdę zatrzymanie się, to jest to, przeciwko czemu się buntuję, przy interpretacji i czytaniu okaleczenia tylko i wyłącznie na szukaniu tych tekstów ukrytych, czyli tekstów niewidzialnych, nie da nam niczego. Pokaże tylko literaturę jako zabawę, która do niczego nie prowadzi. A literatura w tekstach Pfeiffera to również literatura, która jest uważona, w której każde słowo, każdy znak, bo również znaki choćby interpunkcyjne są tutaj ważne, mają swoje jasno określone miejsce. To nie może być 2 centymetry wyżej ani niżej. To nie może być stronę wcześniej czy 2 strony dalej. Tak, ja już zaraz skończę. W każdym razie tutaj jeszcze ważne jest to, że jeżeli mówimy tekstem niewidzialnym, to mówimy o czymś, co nie jest dostępne nam naocznie, tak? Czytamy o rozmowach, które możemy usłyszeć, ale żeby dowiedzieć się o tym, co się czuje, co się myśli, co się dzieje gdzieś, gdzie nas jako obserwatorów akcji nie ma, musimy sięgnąć do tekstów niewidzialnych i właśnie takie zależności, takie... nie wiem, wykorzystanie formy, różnie rozumianej formy tekstu, będzie tutaj ważne. Tak samo jak wiele innych zabiegów, których miłego odkrywania Państwu mogę życzyć.
Mam pytanie do Katarzyny i do Zenona. O kwestię wolności. Wspomniałem Państwu wcześniej, że dla edytora i dla wydawcy wyzwolona książka liberacka oznacza absolutną niewolę. Do tego stopnia, że Zenon przychodzi z książką i mówi, że w polskiej wersji ma być dokładnie taka sama ilość stron, dokładnie tak samo ułożony tekst, dokładnie te same numeracje, dokładnie te same shorty, wszystko po prostu musi być dokładnie tak samo jak w wersji, która jest uznawana za kanoniczną. Czy dopuszczacie ten wątek wolności i wyzwolenia dla czytelnika? Czy ta wolność jest ograniczana przez tekst liberacki? Ten tekst i ten, który widzieliśmy na ekranie.
To, co Państwo widzieli na ekranie, to jest tylko metoda napisania, metoda czytania. Natomiast jest całkowita wolność interpretacji, ponieważ po wydobyciu tych tekstów niewidzialnych dalej czytelnik ma do czynienia z tym, co ma w tradycyjnie rozumianej literaturze.
Ale zgodzisz się, Zenku, że taka strzelista egzegeza Zaimka to nie jest tak naprawdę tour de force dla interpretatora. Oczywiście wolność jest absolutnie bezgraniczna, bo on jest tak nieokreślony, że umysł nieco pobudzony liberacko może podstawić pod ten zaimek cokolwiek bądź.
Tak, poza tym nie zapominajmy, że to jest po prostu ostatnią linijką jakiegoś dłuższego tekstu. Dlaczego traktujemy to w oderwaniu? Przecież to jest po prostu ostatnie słowo tego wiersza. Można by go sobie wyobrazić rozpisanego, prawda, po kolei. Czyli ten pierwszy ekran to będzie pierwsza zwrotka, drugi ekran to jest ta kolejna warstwa, trzeci i tak dalej. I tak trzeba to tak naprawdę czytać, prawda, więc no, nie demonizujmy tej struktury, czy tego gatunku, jakbyś może chciał, nie?
Nie są to skomplikowane.
Tylko są to rzeczy, które
gdyby to się nie trzymało kupy, to w ogóle uważam, że nie miałoby sensu pisać. To musi się jakoś tam literacko bronić i mam nadzieję, że jakoś tam literacko się broni. Natomiast ja podkreślę, wierzę w to, że rzeczywistość to nie jest tylko to, co widać i wcale nie jestem w tym oryginalny. Natomiast uwierzyłem, że da się też tak napisać, żeby coś zostawić do odkrywania lub też dać czytelnikowi prawo nie wchodzenia w głąb. Nikt nie musi tam wchodzić. Jest powiedziane, jak wejść, jak zobaczyć, więc jest tu już jakieś ułatwienie, którego w tych prototypach nie było. Natomiast czy czytelnik tam wejdzie, to już jest jego wolność. Tylko że w momencie, kiedy poprzestanie na tym zewnętrznym, będzie miał do czynienia z inną powieścią, z inną historią, co innego zrozumie, co innego w momencie, kiedy wejdzie w głąb. Ja kiedyś sobie takie postawiłem pytanie, czy da się opisać śmierć? Oczywiście śmierci się nie da opisać, no bo kto to przeżył, żeby móc opisywać, prawda? Natomiast, proszę?
Znaczy własny.
No tak, tak, oczywiście to doświadczenie śmierci, prawda? No nie będę tutaj wchodził w coś takiego jak na przykład w Księgi Święte typu Tybetańska Księga Umarłych, które próbuje to doświadczenie jakoś tam opisać i która w okaleczeniu też jest jakoś dźwięczy, jakoś ktoś, kto zna tamtą książkę, rozpozna pewne wątki, motywy. Ale właśnie jak opisać śmierć? Nie wiem, nie przeżyłem. Przynajmniej nie pamiętam. Być może już umarłem, być może wiele razy umierałem. Tego nie wiem. To już jest kwestia światopoglądowa, prawda? Jak na to patrzymy. Zakładam, że nie wiem. Ale no co w związku z tym, jak pisarsko sprawę dotknąć? I pomyślałem, że może spróbować to, czego nie wiem, zakryć. I to jest oczywiście jakaś spekulacja, to co tam jest, to jest wyobrażanie sobie. Ale wiedziałem jedno, że coś z tego odczucia, z tego doświadczenia będzie wtedy, kiedy będzie jakaś tajemnica, będzie jakieś zamknięcie, będzie coś niedostępne. To można jakoś tam potem poznawać, zgłębiać. I temu służy ta instrukcja, bo ta instrukcja pozwala, no, każdy z osobna czytelnik może sobie sam taką drogę przejść, jeśli chce. Ale to też jest do interpretowania. To, co wydobędzie, też jeśli nawet zejdziemy do jednego słowa, no to sam fakt, że cały tekst nam się rozpuści, rozpłynie. I zostaje tylko jedno słowo. Wierzę w to, może taka sytuacja czytelnikowi coś powiedzieć, mimo że to jest tylko jedno słowo.
Mam pytanie do Katarzyny. Wspomniałem na początku, że książka ukazuje się z opatrzeniem. Te tytuły w sposób dosyć oczywisty do siebie nawiązują, ale chciałbym, żebyś opowiedziała, Kasiu, o związku okaleczenia z opatrzeniem, ponieważ wydanie tego w takim jednym kombo czytelnikowi nasuwa taką interpretację, że te dwa tomy są ze sobą ściśle związane.
Ja myślę, że właściwie to te lekcje już odrobiła za mnie Agnieszka, która powiedziała, że ta książka jest tyle o rodzeniu się i umieraniu człowieka, co o rodzeniu się i umieraniu tekstu. I trochę tak jest właśnie, że czytanie tych dwóch książek razem pokazuje, że jest to w gruncie rzeczy też jakieś rozważanie nad tym, czym jest w ogóle literatura, czym jest pisanie, czym jest tekst i jak my go odczuwamy i postrzegamy. Więc z jednej strony to jest taka, powiedzmy, naturalistyczna historyjka, a z drugiej strony to jest jakiś chyba filozoficzny namysł, wiesz, nad literaturą, nad słowem właśnie w takiej graficznej przestrzeni.
A kiedy powstało opatrzenie?
Ono powstało później, ale ono się niejako zrodziło z okaleczenia, bo skoro nastąpiło okaleczenie, wiesz, to trzeba było to jakoś opatrzeć i zaleczyć. No i zrodziła się ta książeczka, wiesz, jakby z dalszego rozważania i wnikania do jednego fragmentu z Okaleczenia. I tu właściwie role nasze się odwróciły, bo ja tylko byłam jakby takim, czy mój tekst był pewnym impulsem do tego, co Zenon z nim dalej zrobił. Czyli już my metaforycznie mówimy, że ja jestem ojcem tej książki, a on jest matką, bo on ją nosił i w końcu zrodził w takiej formie, w jakiej ona tutaj jest.
Można coś rzec? Wydaje mi się, że literatura, jak się wyłania z tych dwóch tomów, pominąwszy tę kubkę, służy lepiej niż do czegokolwiek innego do uzmysłowienia sobie braku. Oba tomy, i Okaleczenie, i Opatrzenie, krążą wokół pewnej nieobecności, pewnego braku, który starają się uzmysłowić nie wprost. To jest bardzo ważne, nic prostszego niż wybrać w takim przypadku drogę na skróty. Piętro wyżej nade mną w Warszawie mieszkał Palikot przez rok. Jeszcze się wtedy nie zajmował Gombrowiczem, tylko pisał, czy usiłował pisać doktorat na IFIS-ie o pojęciu nicości u Heideggera i ciągle przychodził, a to cukier pożyczyć, a to sól w gaciach, prawda, o 12 w nocy. I kiedy się rozgadał o tym doktoracie, powiedziałem, a weź pan 600 stron, opraw, prawda, gołego papieru maszynowego, to będzie najlepszy traktat o nicości, jaki kiedykolwiek udało się komuś wyłożyć. Po czym się okazało, że nie był to pomysł wcale pierwszy z rzędu, ponieważ tu w Krakowie w 1933 roku wyszła książka licząca 7 arkuszy, złożona wyłącznie, i miałem ją w ręku, mogłem ją nawet kupić niedawno. Biały papier w pięknej oprawie i tylko karta tytułowa, na której było napisane Zasługi Piłsudczyków dla Polski. Ale, prawda, jest jeszcze jeden pierwiastek, o którym zanim mi przerwą chcę powiedzieć. Literatura ma piękne źródłosłów, bo się wywodzi z tej libry, czyli z nie tyle z kodeku, nie z książki, prawda, bo libra to niby jest książka, ale to nie jest właściwie jeszcze książka. To jest stos nieposzywanego papieru albo arkuszy drukarskich i również jednostka miary. Po drugie jest słowo libertas, wolność, która się w tym zawiera. A trzecie znaczenie, to jest, które się ukrywa w słowie liberatura, to jest libra, waga, czyli no, również ta prawda, z konstelacji zodiaku, ale przede wszystkim równowaga. Nic tu nie może być puszczone, żeby wisiało gdzieś luzem. Jeżeli jest książka, musi być i antyksiążka. Jeżeli jest pierwsza część, to musi być trzecia, a pomiędzy nimi musi pośredniczyć druga, i ta pełna równowaga i to pełne domknięcie, ta struktura, jakby powiedział Piper, jak i jajo, niesłychanie wyraźnie tę twórczość cechuje.
Jest jajo czy nie? Owo. Cóż, no to już jest egzegeza, to już czytelnicy niech sami oceniają, czy jest, a jeśli jest, to czy to dobrze, że jest, czy niedobrze, że jest. W każdym razie, no cóż, no ja już powiedziałem, nie chcę już o tym mówić, bo przez 10 lat mówiliśmy o tym dużo, bo książek nie było, natomiast w tym momencie to już każdy sobie może sam wyrobić jakieś zdanie na temat Okaleczenia.
Czy jesteś zwolennikiem symetrii?
No, nie jest dobrze być zwolennikiem symetrii, jak wiadomo. Natomiast jakiejś takiej pokrętnej symetrii to jak najbardziej. Pokrętnej symetrii. Znaczy, jeśli kocham człowieka, no to muszę kochać symetrię. Ale ta symetria jest zakłócona. Znaczy jedni mają serce po tej stronie, znamy człowieka, który miał serce po prawej stronie, ale zasadniczo jest to organizm symetryczny. Można spojrzeć na Okaleczenie, jak ktoś chce, jak na istotę taką parabiologiczną, to jak najbardziej, prawda? Mamy dwie pary oczu, ale może jest to trzecie oko, które tam, czy ono jest w środku, to nie wiem. Czy ono w ogóle jest, a gdzie jest. Może jest tak skrzywione, że symetrię właśnie burzy. I...
Przepraszam, Wojciechowski dziś szaleje głęboko.
Znaczy coraz bardziej enigmatyczne wypowiedzi. Moim zdaniem Libery tam nie ma.
Jest jeszcze coś więcej. Pani Agnieszka, która tutaj siedzi i patrzy na mnie, nikt lepiej od niej, zdaje się, nie rozumie sekretów i meandrów zawartych w tym tajemniczym dziele. Napisała kiedyś esej, gdzie pisze, że kiedy żydowskie dziecko napisało pierwszą literę alfabetu hebrajskiego, to mu tę literę smarowano miodem, żeby poznało, że pisanie i czytanie jest czymś, co daje szczęście, po prostu, co jest słodkie, dobre i niezwykłe, co wykracza poza codzienność. To jest...
Tak. O.
To jest projekt jakiś innego rodzaju literatury.
Proszę Państwa, chciałem Państwa zaprosić do tej rozmowy i zachęcić do zadawania pytań i autorom, i Pani Agnieszce, i Janowi Gondowiczowi. Czy mają Państwo jakieś pytania? Niekoniecznie na temat tego, w jaki sposób Janusz Palikot trafił do polityki po tym, jak protoliberacki pomysł Janka Gondowicza zniszczył jego karierę filozoficzno-literacką. Te ostatnie enigmatyczne wypowiedzi naprawdę nie oznaczały niczego przerażającego. Nie ma żadnych pytań. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć jeszcze dwie rzeczy, zanim to spotkanie zakończymy. Oprócz książki Okaleczenie, która się ukazuje, mówię w czasie niedokonanym, dlatego że ona ciągle jest w produkcji, Opatrzenia, które jest do niej dołożone, w Harcie, w serii Katarzyny i Zenona ukazało się kilka innych rzeczy liberackich, które Państwo mogą i w czytelni liberackiej zobaczyć, i w Harcie. Natomiast sama książka Okaleczenie jest w jakiejś absolutnie promocyjnej cenie dostępna tutaj. Mogą ją Państwo nabyć. Bardzo Wam dziękuję za tę dyskusję i Państwu za tak liczne przybycie. Bardzo dziękuję. A jest pytanie.
Analizowało się, mówiło się, co chciał powiedzieć. także sięgają po nowe narzędzia. Ja mówiłam do Zenona, gdy mnie zapraszał na to spotkanie, że ja ze swoim aparatem badawczym, ze swoim terminologią jestem daleko w tyle. To jest naturalne. Mimo że czytam, staram się po prostu czytać, obcować i dostrzegać to wszystko, co się zmienia. Ale naprawdę jestem pełna uznania i gratuluję Wam i strasznie się cieszę, że sięgacie, że potrząsacie tą ludzką mentalnością i zmuszacie do myślenia innego. Nie pif, paf, paf, zabili go i uciek, tylko do myślenia po prostu, czym jest życie, czym jest śmierć i jak to wszystko, jak my w tym wszystkim się mamy odnaleźć. Bardzo Wam serdecznie gratuluję i życzę powodzenia.
Jan Gądowicz chciał odpowiedzieć.
Słuchałem Pani i nagle mi się przypomniało, że w ogóle nie należy się bać lektur. Trzeba do nich podchodzić z absolutną ufnością i że to właśnie jest takie podejście, ta ufność jest podejściem najbardziej elementarnym, którego sobie życzyłaby literatura, jaka by nie była. Wyczytałem u takiego antropologa sprzed 150 lat, który się nazywał Taylor, o tym, jak na wyspę północną Nowej Zelandii przybyli pierwsi misjonarze i poszli do najmędrszego szamana, jaki prawda był na tej wyspie, miał ponad 100 lat i podali mu pierwszą w jego życiu książkę, dali mu do ręki, no, domyślam się, że była to Biblia. I powiedzieli mu, że w tej książce jest prawda. I wtedy, no, jakoś przez tłumacza, szaman wziął tę książkę, otworzył ją, a potem przyłożył ją do ucha. I przez tłumacza wyjaśnił, że nie szumi, ale zrozumiał, że jest to coś, co ma twardą oprawę, miękkie wnętrze, w którym jest coś bardzo, ale to bardzo pożywnego, prawda? I że w środku zawiera się jakiś głos. Całkiem nieźle, jak na kogoś, kto nie miał pojęcia, na czym może polegać czytanie. I ta książka przypomina mi muszlę nowozelandzką bardziej niż jakakolwiek, z jaką od lat miałem w ręku. I wiecie Państwo, w tym też jest taki szum ludzkich głosów, które się mieszają i jak się przyłoży do ucha i natęży wyobraźnię, to wcale nie trzeba czytać.
Jakby się Państwo chcieli wyszumieć, to można kupić książkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za dyskusję, a Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo.